Profesor McGonagall natychmiast podeszła do Harry'ego. Chodź stąd, Potter, wyszeptała. Jej wąskie usta drgały, jakby miała się zaraz rozpłakać. Pójdziemy do skrzydła szpitalnego. Nie, powiedział ostro Dumbledore. Albusie, on powinien natychmiast. Spójrz na niego. Już dość przeszedł tej nocy. Zostanie tu, Minervo. Bo musi wszystko zrozumieć, uciął Dumbledore. Zrozumienie to pierwszy krok do pogodzenia się z tym wszystkim. A bez tego nie odzyska sił. Musi się dowiedzieć, kto i dlaczego poddał go tej ciężkiej próbie, którą właśnie przeszedł. Moody? Wydyszał Harry, który wciąż nie wierzył. To przecież niemożliwe. To nie jest Alastor Moody, powiedział cicho Dumbledore. W ogóle nie poznałeś prawdziwego Alastora Moody'ego. Prawdziwy Moody nie zabrałby cię ode mnie po tym, co się wydarzyło. Kiedy to zrobił, już wiedziałem i ruszyłem za wami. Pochylił się nad bezwładnym ciałem Moody'ego i sięgnął za szatę. Wyciągnął jego piersiówkę i pęk kluczy. Potem odwrócił się do profesor McGonagall i Snape'a. Severusie, przynieś mi najsilniejszy eliksir prawdy, jakim dysponujesz, a potem idź do kuchni i przyprowadź tu skrzatkę mruszkę. Minervo, z łaski swojej pójdź do chatki Hagrida. Znajdziesz tam wielkiego czarnego psa siedzącego na grządce z dyniami. Zaprowadź psa do mojego gabinetu i powiedz mu, że zaraz przyjdę, a sama wróć tutaj. Jeśli nawet Snape lub McGonagall uznali te instrukcje za dość dziwne, to nie dali tego po sobie poznać. Oboje natychmiast opuścili gabinet. Dumbledore podszedł do kufra z siedmioma zamkami, wetknął pierwszy z kluczy w zamek i otworzył go. Kufer był pełen ksiąg z zaklęciami. Zatrzasnął wieko, wsadził drugi klucz do drugiego zamka i ponownie otworzył kufer. Księgi z zaklęciami znikły. Tym razem kufer zawierał kolekcję potrzaskanych fałszoskopów, trochę pergaminów i piór, a także coś, co wyglądało na srebrną pelerynę niewidkę. Harry patrzył ze zdumieniem, jak Dumbledore wsuwa trzeci klucz, a potem czwarty, piąty i szósty do kolejnych zamków, za każdym razem ujawniając zupełnie inną zawartość kufra. W końcu wsadził siódmy klucz w siódmy zamek, otworzył wieko i Harry aż krzyknął ze zdumienia. Patrzył w mroczną czeluść, podziemne pomieszczenie, na którego dnie, jakieś 10 stóp niżej, leżał prawdziwy Moody. Wychudzony i wynędzniały, pogrążony w głębokim śnie. Jego drewniana noga znikła, oczodół, w którym zwykle połyskiwało magiczne oko, ział pustką. Na czaszce brakowało dużych kępek siwych włosów. Harry spoglądał kompletnie oszołomiony, to na śpiącą postać na dnie lochu, to na nieruchome ciało Moody'ego spoczywające na podłodze gabinetu. Dumbledore wlazł do kufra, opadł miękko na dno lochu tuż obok śpiącego Moody'ego i pochylił się nad nim. Oszołomiony, pod działaniem zaklęcia Imperius, bardzo osłabiony. Oczywiście nie mogli go zabić, był im jeszcze potrzebny. Harry, rzuć mi płaszcz tego oszusta. Alastor jest bardzo wyziębiony. Będzie się nim musiała zaopiekować pani Pomfrey, ale chyba nie ma poważnego zagrożenia. Harry posłusznie rzucił mu płaszcz, a Dumbledore owinął nim Moody'ego i wylazł z kufra. Teraz wziął z biurka płaską butelkę, odkręcił zakrętkę i przechylił butelkę do góry nogami. Na podłogę wylał się gęsty, kleisty płyn. Eliksir wielosokowy, powiedział Dumbledore. Sam widzisz, jakie to było proste, a jakie sprytne. Moody pił wyłącznie ze swojej piersiówki, wszyscy o tym wiedzieli. Oszust musiał oczywiście trzymać prawdziwego Moody'ego gdzieś w pobliżu, żeby sporządzać nowe porcje eliksiru. Spójrz na jego włosy. Obcinał mu je przez cały rok. Widzisz te nierówności? Wydaje mi się jednak, że dziś w ferworze mógł zapomnieć o zażywaniu go tak często, jak powinien, czyli co godzinę. Zaraz zobaczymy. Odsunął krzesło od biurka i usiadł w nim, utkwiwszy oczy w nieruchomym ciele Moody'ego. Harry też wlepił w nie wzrok. Minuty mijały w ciszy. A potem twarz leżącego na podłodze mężczyzny zaczęła się zmieniać. Znikały blizny, skóra wygładzała się, okaleczony nos wypełnił się i zmniejszył, długie, siwe włosy zamieniły się w czuprynę o barwie słomy. Nagle z donośnym stukiem odpadła drewniana noga, a na jej miejscu wyrosła normalna. Po chwili z oczodołu wyskoczyło magiczne oko i potoczyło się po podłodze, gdzie nadal miotało się we wszystkie strony. Mężczyzna leżący na podłodze miał bladą, lekko piegowatą skórę i jasną czuprynę. Harry poznał go. Widział go już w myśl od siewni Dumbledora. Widział, jak dementorzy wyprowadzają go z sądu. Słyszał, jak próbuje przekonać pana Croucha, że jest niewinny. Ale teraz miał zmarszczki wokół oczu i wyglądał o wiele starzej. Z korytarza dobiegły pośpieszne kroki. Wrócił Snape z mrużką, depczącą mu po piętach. Tuż za nim szła profesor McGonagall. — Crouch! — krzyknął Snape, zatrzymując się jak wryty w drzwiach. — Bertie Crouch! — Wielkie nieba! — jęknęła profesor McGonagall. Mrużka, brudna i bardzo zaniedbana, wyjrzała zza nóg Snape'a. Rozdziawiła usta i zaskrzeczała donośnie.
— Panicz Bertie! Paniczu Bertie, co ty tu robić?
I rzuciła się na pierś młodego mężczyzny.
Ty go zabić, ty zabić syna mojego pana.
On jest tylko oszołomiony, mruszko, powiedział Dumbledore. Proszę cię, odsuń się, Severusie, masz eliksir? Snape wręczył mu mały flakonik z przezroczystym płynem. Było to Veritaserum, którym zagroził Harremu podczas jednej z lekcji. Dumbledore wstał, pochylił się nad mężczyzną na podłodze, podciągnął go do ściany i usadowił w pozycji siedzącej tuż pod ekranem wykrywacza wrogów, z którego wciąż spoglądały na nich odbicia Dumbledora, Snape'a i McGonagall. Mruszka nadal klęczała na podłodze, dygocąc i zakrywając twarz rękami. Dumbledore rozwarł mężczyźnie szczęki i wlał mu do ust 3 krople eliksiru. Potem wycelował różdżkę w jego pierś i mruknął. Enervate. Syn Croucha otworzył oczy. Twarz miał sflaczałą, wzrok błędny. Dumbledore ukląkł przy nim tak, że ich twarze znalazły się na tym samym poziomie. — Słyszysz mnie? — zapytał cicho Dumbledore. Oczy mężczyzny drgnęły. — Tak — szepnął. — Chcę, żebyś nam powiedział, jak się tu dostałeś. Jak uciekłeś z Azkabanu. Crouch odetchnął głęboko, spazmatycznie, a potem zaczął mówić martwym, pozbawionym emocji głosem. Uratowała mnie matka. Wiedziała, że jest umierająca. Namówiła ojca, żeby mnie stamtąd wyciągnął. Takie było jej ostatnie życzenie. Kochał ją tak, jak nigdy nie kochał mnie. Zgodził się. Przybyli do Azkabanu, żeby mnie odwiedzić. Dali mi eliksir wielosokowy z włosem mojej matki. Ona wypiła eliksir zawierający mój włos. Zamieniliśmy się. Mruszka potrząsnęła głową, dygocąc na całym ciele.
Niech panicz nic więcej nie mówi, ani słowa. Wpędzi panicz swego ojca w kłopoty.
Ale Crouch wziął jeszcze jeden głęboki oddech i ciągnął tym samym bezbarwnym tonem. Dementorzy są ślepi. Wyczuli, że do Azkabanu weszła jedna zdrowa osoba i jedna umierająca. Wyczuli, że Azkaban opuszcza jedna zdrowa osoba i jedna umierająca. Mój ojciec wyprowadził mnie przebranego za moją matkę, żeby nie rozpoznał mnie któryś z więźniów. Matka wkrótce potem umarła w Azkabanie. Do samej śmierci piła eliksir wielosokowy. Pochowano ją jako mnie. Wszyscy w to uwierzyli. Oczy mu zadrgały, zamrugał szybko.
A co zrobił z tobą twój ojciec? Kiedy wróciliście do domu? Zapytał cicho Dumbledore.
Zainscenizował śmierć mojej matki. Cichy, prywatny pogrzeb. Grób jest pusty. Pod opieką domowej skrzatki odzyskałem zdrowie. Potem trzeba było mnie ukryć. Trzeba było nade mną zapanować. Mój ojciec użył wielu zaklęć, aby mnie sobie podporządkować. Kiedy odzyskałem siły, pragnąłem tylko odszukać mojego pana i wrócić do niego na służbę. W jaki sposób ojciec podporządkował cię sobie? Zaklęciem Imperius.
Byłem pod całkowitą kontrolą ojca. Zmuszał mnie do noszenia peleryny niewidki dzień i noc. Skrzatka nie odstępowała mnie na krok. Była moją strażniczką i opiekunką. Współczuła mi. Zdołała nakłonić mego ojca, żeby od czasu do czasu zapewniał mi jakieś rozrywki w nagrodę za dobre sprawowanie.
Pani Czuberti, zaszlochała mruszka przez palce. Panicz nie powinien im mówić. My mieć duże kłopoty.
Czy ktoś kiedykolwiek odkrył, że wciąż żyjesz? Zapytał cicho Dumbledore. Czy prócz twojego ojca i domowej skrzatki ktoś o tym wiedział?
Tak,
odpowiedział Crouch, a oczy znowu mu drgnęły. Czarownica z biura mojego ojca, Bertha Jorkins. Przyszła do nas z jakimiś papierami, żeby ojciec je podpisał. Jego nie było w domu. Mruszka wpuściła ją do środka i wróciła do kuchni, do mnie. Ale Bertha Jorkins usłyszała, jak Mruszka ze mną rozmawia. Zaczęła się przysłuchiwać. Usłyszała dość, by zgadnąć, kto się ukrywa pod peleryną niewidką. Kiedy wrócił mój ojciec, oskarżyła go wprost. Rzucił na nią bardzo silne zaklęcie zapomnienia. Za silne. Mówił, że doznała trwałego uszkodzenia mózgu.
Po co ona przylazła? Po co wtykała nos w nie swoje sprawy?
Załkała mruszka.
Dlaczego nie zostawiła nas w spokoju?